Drodzy słuchacze, witamy serdecznie w audycji Wczoraj, Dziś i na wieki. W dzisiejszej audycji w nieco zmienionej formie witamy na antenie Radia 3ZZZ pana Stanisława Sławińskiego. Jego głos nie jest dla państwa obcy, gdyż pan Staszek już od marca wspomaga działalność naszego programu. A dzisiaj zechcemy zadać panu Staszkowi kilka pytań odnośnie jego zaangażowania w pracę Domu Opieki Społecznej Betania. Właśnie w tym miesiącu Dom Betania obchodzi 30. rocznicę swojej działalności. Witamy pana, panie Staszku.
Witam serdecznie naszych drogich słuchaczy tego ambitnego radia. Dziękuję, że mogę gościć dzisiaj w państwa domach. Jest to dla mnie ogromny przywilej i radość. Dziękuję.
Panie Staszku, może zacznijmy od tego, co to jest Betania. Jak powstała? Dlaczego nazwa Betania? I co było motywem jej założenia?
Betania to dom spokojnej starości w Miechowie, koło Krakowa. Dom, który powstał w oparciu o działalność ruchu religijno-wyznaniowego, badaczy Pisma Świętego w Polsce i na świecie. Słowo Betania z języka hebrajskiego oznacza dom ubogich, dom chleba. Budowniczowie tego domu, nadając mu nazwę Betania, wzorowali się na biblijnym wzorcu, czyli domu w miejscowości Betania, w czasach Pana Jezusa położonej kilka kilometrów od Jerozolimy. Zbawiciel świata, ten, który wcześniej w swojej przedludzkiej egzystencji miał wspaniałe mieszkanie u Pana Boga w niebie, w czasie swojego życia tutaj, na ziemi, pośród nas, zwykłych, grzesznych ludzi, znalazł bardzo przyjazne, można by powiedzieć wręcz braterskie mieszkanie w domu swojego przyjaciela Łazarza, człowieka, którego później wzbudził ze stanu śmierci, i jego sióstr Marty i Marii. Była to bardzo kochająca się rodzina. Teraz my, patrząc na tamten wzór, tworząc ten dom, Betanię, staramy się, na ile to możliwe, skrupulatnie dbać o to, aby nikt nie był głodny w jakikolwiek sposób. Ale tak naprawdę bardzo zależy nam na tym, aby ten dom był pełen chleba duchowego, uczuciowego, takiego prawdziwie relacyjnego, pełen miłości, opieki i serdeczności, aby chociaż w maleńkiej odrobinie odtworzyć atmosferę tamtej biblijnej Betanii z naszym Mistrzem. I to właśnie w tym miejscu Pan Bóg dał nam takie miejsce, gdzie splata się teoria z rzeczywistością i odkrywamy piękno możliwości pomagania. Ale żeby te nasze marzenia teraz mogły być realizowane, to wówczas, w 1984 roku, pomogła nam bardzo jedna z naszych współwyznawczyń tego ruchu. Sama już będąc osobą senioralną, rozumiała ten stan rzeczy i udostępniła nam na bardzo korzystnych warunkach swój dom. Dom, który miał i ma zabudowę dworku z dużym ogrodem. No i to właśnie tutaj, na styku marzeń o realizacji idei i tej realności miejsca, doszło w taki, powiedziałbym, cudowny sposób zespolenia tych elementów. Z takim prawdziwym chceniem, prawdziwym pragnieniem, który był wsparty niespożytą wówczas energią. Niesamowitą energią. I dzięki temu w latach 85-89 ubiegłego stulecia w miejscowości Miechów, 40 km na północ od Krakowa, ogromnym trudem i społecznym zaangażowaniem bardzo wielu osób powstał ten dom. Skąd się wziął pomysł na ten dom? Jak to zwykle bywa, przy każdych takich oddolnych, społecznych inicjatywach potrzebne są aktywne jednostki, które będą inspirować. I wówczas Pan Bóg dał trzech takich przyjaciół. Byli to nasi bracia, Henryk Kamiński, Daniel Kołacz, Eugeniusz Szarkowicz. Były to osoby z naszej społeczności. Oni podjęli trud tej inicjatywy. Proszę sobie wyobrazić, że przy budowie tego domu społecznie pracowało ponad 600 osób, które w tamtych czasach pokonywały bardzo różne trudności rynkowe. Wówczas w Polsce były to czasy ustawicznych niedoborów wszelkich produktów, w tym również budowlanych. W tamtych czasach, aby pozyskać jakikolwiek materiał, należało włożyć w to bardzo dużo starań i energii. Wielu z tych budowniczych już nie żyje w tej chwili, ale ci, którzy żyją i ich dzieci, z nieukrywanym wzruszeniem o tym opowiadają. Zapał był niesamowity, naprawdę to się czuło.
Panie Staszku, jaka była i jaka jest teraz Pana rola i rola zespołu obsługi domu Betania?
W latach 1989-1992 w Polsce nastąpiła zmiana ustrojowa i gospodarcza. Były to czasy olbrzymiej niepewności gospodarczej i społecznej, politycznej. Moją rolą wówczas było doprowadzenie do otwarcia tego domu zgodnie z jego myślą ideową. Musieliśmy znaleźć nową formułę na jego funkcjonowanie. Wielu Polakom pogorszyły się warunki materialne. I wówczas odkryliśmy nowe możliwości prawne, które były oparte na nowej wówczas ustawie o pomocy społecznej, a której autorem był znany opozycjonista Jacek Kuroń. Będąc ministrem pracy i polityki społecznej w pierwszym demokratycznym rządzie w Polsce, dokonał zmian, które wychodziły naprzeciw naszym pragnieniom. Ta ustawa mówiła wprost, że wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe mają prawo i mogą wyręczać, zastępować państwo polskie w niesieniu pomocy osobom takiej pomocy potrzebującym. Przede wszystkim dzięki Bożej pomocy i naszym ludzkim wysiłkom, dzięki różnym staraniom, w czerwcu 1994 roku stało się to możliwe, aby otworzyć ten dom. W tym miesiącu zaczęli przybywać pierwsi mieszkańcy. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego z usług tego domu skorzystało ponad 500 osób w formie pobytu stałego oraz około 200 osób na pobytach krótkoterminowych, tak zwanych pobytach rehabilitacyjnych. W naszej codziennej pracy kładziemy nacisk na działania wielostronne, które sprzyjają nie tylko podtrzymywaniu funkcji życiowych, ale również i takie, które są skierowane na poprawę zdolności psychofizycznych. Kładziemy nacisk na opiekę lekarską. Pracuje dla nas lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, psychiatra oraz psycholog, jak również na opiekę pielęgniarską. Pracuje u nas 6 pań pielęgniarek, pracę opiekuńczą, pracuje 26 pań w tym dziale i terapeutyczną. 3 panie udzielają się swoimi możliwościami. Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest fizjoterapia, dzięki której podtrzymujemy i w wielu przypadkach poprawiamy stan zdrowia naszych mieszkańców. W tym dziale zatrudniamy 4 panie fizjoterapeutki, które do swojej dyspozycji mają nowoczesne urządzenia, między innymi do emisji pola magnetycznego, laseroterapii, kinezyterapii, leczenia ultradźwiękami, do krioterapii, do masażu leczniczego. Ponadto zapewniamy naszym mieszkańcom haloterapię dzięki grocie solnej i od kilku miesięcy terapię natleniania komórkowego dzięki zabiegom w komorze hiperbarycznej. Żeby sobie uświadomić skalę naszych starań, warto wiedzieć, że średnia wieku mieszkańców tego domu wynosi 84 lata, a średnia ilość zdiagnozowanych jednostek chorobowych, które przypadają na jedną osobę, wynosi aż 8. Długość trwania życia w naszym domu sięga blisko 5 lat. Jednak cieszymy się kilkoma osobami, które mają blisko 30-letni staż życia w naszym domu. Aktualnie w domu mieszka 11 osób, które mają powyżej 90 lat. I ten szczegół podkreśla to, że jest to praca z bardzo senioralną grupą.
Panie Staszku, z Pana osobistej obserwacji, jaki wpływ ma społeczność, obecność Słowa Bożego, wspólny śpiew na samopoczucie, na jakość życia i zdrowia mieszkańców Betanii?
Wśród wielu osób w starszym wieku wzrasta takie prawdziwe zainteresowanie życiem religijnym. U wielu osób, które wchodzą w starszy wiek, pojawiają się bardzo często pytania egzystencjalne w rodzaju: co osiągnąłem, czego dokonałem, jak ułożyły się moje relacje rodzinne, zawodowe, społeczne. Często również pojawiają się odniesienia do ludzkich relacji z Panem Bogiem, z pytaniem, czy to On kierował moim życiem, dlaczego moja rodzina w taki, a nie inny sposób funkcjonuje, i stawiamy sobie pytania, czy jesteśmy z tego tytułu, powodu usatysfakcjonowani. Wiele osób szuka w tym wszystkim woli i roli Pana Boga. Zastanawiają się nad tym, czy gdzieś w jakimś miejscu, na jakimś etapie życia nie popełnili błędu. Dlatego rozmowy o Panu Bogu, o Jego wpływie na ludzkie losy, na jednostki, są bardzo ważnym takim procesem w naszym domu, procesem terapeutycznym. Dlatego często wspólnie czytamy Słowo Boże, wspólnie analizujemy. Taka forma bardzo sprzyja pogłębionej refleksji nad samym sobą, nad wyciąganiem wniosków, które mają bardzo często charakter wręcz leczniczy, ale również i służą poprawie charakterów, poprawie relacji z rodziną i z otoczeniem. Obserwujemy to naocznie, często, naprawdę często, że Słowo Boże, dlatego że pochodzi z ust samego Boga, zawiera w sobie niezwykłą cechę drążenia głębi w ludzkich sercach. Odkrywa to, co było wcześniej tajemne. Uczy, jak sobie z tym poradzić i jak ewentualnie poprawić swoje dotychczasowe postawy. Dlatego 3 razy w tygodniu poświęcamy czas na takie analizy w spotkaniach, które nazywamy społecznościowymi. Bardzo dużo wówczas śpiewamy, przede wszystkim pieśni religijnych na chwałę Panu Bogu. Takie wspólne śpiewanie niesie w sobie mnóstwo akcentów terapeutycznych. Sprzyja wzajemnym pozytywnym odczuciom, które wynikają z kolei ze wspólnoty zachowań, działań i myśli, zbliża do siebie. Budzi, tworzy pozytywne emocje skierowane dla Pana Boga i dla innych mieszkańców. Często obserwuję, że również wpływa na pamięć, choćby przez jej śladowe ilości. Osoby, które są dotknięte chorobą Alzheimera lub demencją, w momencie śpiewu odtwarzają w pamięci zapamiętane słowa i melodie. Takie chwile wnoszą w ich życie wyraźne ożywienie, radość i satysfakcję. Zwykle w każdy piątek, w godzinach popołudniowych, staram się prowadzić takie spotkania z użyciem mojej ulubionej gitary i często obserwuję wówczas w oczach naszych współmieszkańców bardzo wiele takich pozytywnych emocji i wzruszeń, a często i łez. Drodzy Państwo, jak widzi się te rozszerzone powieki, te ożywione oczy i uśmiechnięte twarze, naprawdę miło robi się na duszy i chce się z nimi śpiewać i śpiewać. Bardzo lubię, wręcz powiem, kocham ten czas. I to, co bardzo ważne, dość znacząco poprawia się na jakiś czas, choćby krótki, samopoczucie naszych mieszkańców. Wówczas wszyscy, i mieszkańcy, i my, pracownicy domu, naprawdę odnosimy z tego korzyści w takim bardzo pozytywnym sensie. Bo widzimy poprawę relacyjności również, więcej serdeczności wśród samych mieszkańców. Te chwile dodają nam takiego prawdziwego powera. Chcę się dziś i jutro pracować pomimo tego, że za chwilę, no właśnie, że za chwilę trzeba pomagać choćby w odnalezieniu drogi do pokoju, w spożyciu posiłku, w toalecie. W tym domu mieszkają, mieszkały osoby sześciu wyznań, w tym ateiści. Czy powstają problemy na tym punkcie z tego tytułu? Nie widzimy, nie słyszymy. Czyli mogę powiedzieć, nie ma. Szanujemy od początku istnienia tego domu wolność wyboru każdego człowieka w tym zakresie właśnie.
Z jakimi wyzwaniami się Pan spotyka? Czy były chwile, że najchętniej by się Pan poddał?
Przyznam, że to pytanie jest trudne. Bardzo trudnym okresem dla nas był czas pandemii COVID-19. Niestety, wówczas był to dla nas czas ogromnego doświadczenia i straty kilkunastu osób. Tego rodzaju strata odcisnęła w naszych sercach wiele trwałych blizn. Pamiętam siebie wówczas siedzącego bezradnie na podłodze balkonu i szukałem wówczas natchnienia w słowach Bożych. Przypominał mi się wówczas często tekst z Księgi Izajasza z 43 rozdziału. Lecz teraz, tak mówi Pan, który Cię stworzył i który Cię ukształtował. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłomiesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Uświadamiałem sobie wówczas po raz kolejny, że ta głęboka woda i ten ogień są naprawdę nieodłącznym elementem naszego chrześcijańskiego życia w wierze z Panem Bogiem. On nam nie obiecał, że życie będzie cudowne, kolorowe, ładne, przyjemne. Ale w tych trudnych chwilach On znajduje rozwiązania i daje spokój i odpoczynek. I tak właśnie wówczas stało się i w naszym przypadku. Inną trudnością w sensie negatywnym jest sytuacja administracyjna. Do roku 2004 działaliśmy pod wpływem ustawy, o której wspomniałem, pana Jacka Kuronia. Lecz gdy weszła nowa ustawa o pomocy społecznej, pojawiły się nieoczekiwane dla nas i niespodziewane problemy, które dotyczyły skierowań do naszego domu. Zresztą nie tylko do naszego. Te problemy są nadal i wprawdzie nie są już tak powszechne, ale w niektórych gminach one nadal występują. To są po prostu problemy związane z pokonywaniem trudności administracyjnych na szczeblach podstawowych. Przykre jest to, że słowa takie jak miłosierdzie, etyka, empatia, tak dobrze znane w świecie chrześcijańskim, czasem, bo nie mówię, że zawsze, przegrywają z bezdusznością, która ma niewiele wspólnego z misją miłosiernego Samarytanina. I to jest dla nas takie bardzo trudne. A inną trudnością to jest po prostu codzienna dbałość o utrzymanie jak najwyższej jakości opieki. To jest po prostu reakcja na różne stany zdrowia, na możliwości medyczne nasze, miejscowego szpitala, na logistykę naszych działań takich opiekuńczych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych. Tych działań jest mnóstwo i one są trudne, ale dzięki Panu Bogu jakoś umiemy się w tym poruszać.
Panie Staszku, 30 lat to bardzo długi okres czasu. Co jest Pana motywacją, co daje Panu nową dawkę energii każdego dnia, by kontynuować tą pracę?
Gdy patrzę na te różne twarze, takie schorowane, bardzo często z objawami, które wskazują, że za nimi kryje się cierpienie, to mam, przynajmniej na razie, nieustanną chęć pomagania. Rozjaśniania tych twarzy. Nie ukrywam, że mnie osobiście bardzo w tym pomaga wiara w Boże kierownictwo i Jego pomoc. Nigdy się na nim nie zawiodłem. Tego rodzaju praca, którą wykonujemy, skupia zwykle wiele ludzi o dobrych sercach. Więc i w tym miejscu Pan Bóg używa właśnie takiej osoby, takich pomocnych współczesnych Samarytan, ludzi, którzy są inspirowani Jego słowem i wspaniałym przykładem działań Jego Syna, gdy był tutaj z nami na ziemi. Jedną z takich pozytywnych postaci jest moja żona, która razem ze mną w tym miejscu pracuje jako pielęgniarka, ale również i wielu innych oddanych takiej służbie pomagania ofiarnych pracowników. Bardzo pozytywnie odczuwam wsparcie ze strony całej rodziny, tej, którą mam w Polsce, ale i tej z Australii i wielu przyjaciół z tego samego środowiska. To wsparcie to są takie akcenty, które dają siłę do codziennego trudu. Ale są również dwa piękne wersety Pisma Świętego, które inspirują mnie i często cytuję je pracownikom. Z Psalmu 92. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego i jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy. To są nasze piękne inspiracje.
A może zechciałby się Pan z nami podzielić takimi radosnymi chwilami, wydarzeniami, których się nigdy nie zapomina?
Niezapomniane, radosne chwile to te, które powodują, że nasze grono się powiększa. Czujemy wtedy, że jesteśmy nadal komuś potrzebni z naszą pomocą. Ostatnio przyjmowaliśmy młodą panią z wieloma schorzeniami. Są to na tyle trwałe schorzenia, które uniemożliwiają jej życie choćby tylko na wózku inwalidzkim. Jej piękna twarz, ufne oczy i wdzięczność były i są dla nas wszystkich taką naprawdę przebogatą inspiracją do pomagania. Ale gdy myślę o tej pani, że lekarze niewiele dawali jej szans na to, że będzie mogła siedzieć, wstawać, a w tym tygodniu widziałem ją stojącą przy balkoniku, próbującą utrzymać się na własnych nogach. Było to nieudolne, ale maleńkie sukcesy się pojawiają. I w tym kontekście chciałbym opowiedzieć o jeszcze jednym przypadku, takim bardzo znamiennym. W lipcu 2022 roku przybyła do naszego domu z dalekiego dla nas Poznania pani Genia. Miała wówczas 84 lata i przyjechała do nas po złamaniu kręgosłupa. W pozycji leżącej została przywieziona karetką transportową. Została zoperowana w szpitalu, tam w Poznaniu, przez uznanego profesora chirurgii, który na pożegnanie powiedział do tej pani: Pani Geniu, jeśli będzie pani mogła kiedyś siedzieć na wózku inwalidzkim, to będzie cud. I z tego będzie pani mogła się cieszyć. I tylko z tego. I wyobraźcie sobie państwo, że po 2 miesiącach naszej rehabilitacji pani Genia po raz pierwszy wstała. A po kolejnych 2 miesiącach zaczęła samodzielnie, przy pomocy chodzika, spacerować po budynku. Robi to do dzisiaj, spacerując również po całym ogrodzie. I chciałbym podać ostatni przykład takiej pozytywnej inspiracji, które nam dodają siły i chęci do pomagania. To jest przykład z tego tygodnia. W poniedziałek w nocy dostajemy z żoną informację, że nasza mieszkanka, najstarsza mieszkanka, pani Julia, mająca 105 lat, znacząco jej stan się pogorszył. Parametry wydolnościowe, które monitorowaliśmy na bieżąco, czyli tak naprawdę tutaj saturacja krwi, spadło do poziomu 67%, a powinno być przynajmniej 90%. Gdy wszedłem do pokoju, dwie pielęgniarki były w dużym zakłopotaniu. Co dalej robić? Fizycznie, faktycznie, gdy przyglądaliśmy się tej pani, to te objawy wskazywały, że mogą być to ostatnie godziny. Zmartwieni zadzwoniliśmy do rodziny, która po opisie stanu ich mamy zdecydowała, żeby już nie wzywać pogotowia. I tak stojąc bezradni przy jej łóżku, pomyślałem, że coś musimy zrobić. Zacząłem gładzić ręce tej pani i mówić do niej. A ponieważ wcześniej w naszych kontaktach mówiłem do niej żartobliwie, że jestem nicponiem, tak i teraz powtórzyłem, mówiąc: Hej, kochana Julio, tu nicpoń do ciebie przyszedł, a ty się zabierasz od nas? Wówczas, wyobraźcie sobie, pani Julia wyraźnie się uśmiechnęła, tak jakby ocknęła, i mówi: To naprawdę jesteś ty? No cóż, uśmiechy nasze były bardzo szerokie. Daliśmy jej pić, a stan zdrowia tej pani w ciągu kilkunastu minut wyraźnie się poprawił na tyle, że łaskawie pozwoliła nam iść spać. No i do dzisiaj pani dobrze się ma. No cóż, trochę nami rządzi, a my przy tym się uśmiechamy i życzliwie pomagamy. To są takie sytuacje, które mają bardzo ogromny wpływ na stan naszej świadomości i chęci nieustannej, codziennej pomocy. A inspiracją dla nas jest taki wspaniały werset Księgi Psalmów, 68 rozdział. Błogosławiony Pan, dzień w dzień się nami opiekuje, dźwiga nasze ciężary, Bóg zbawienie nasze. I to dzięki takim słowom nadal mamy pragnienie wypełniać inne słowa z Biblii, z listu do Galacjan, a czynić dobrze nie ustawajmy. Dlatego i do tego zachęcam i Państwo, by pomoc dawana drugiemu człowiekowi wypełniała się w prawie Bożego życia, mając nadzieję, że i kiedyś do nas powróci w dobrym owocu, zgodnie ze słowami Księgi Kaznodziei. Puszczaj swój chleb po wodzie, bo po wielu dniach odnajdziesz go. I takich błogosławionych czasów refleksji Państwu życzę. Dziękuję za wysłuchanie. Dobranoc Państwu.
Panie Staszku, dziękujemy Panu za przybliżenie nam Betanii i też tych ważnych zagadnień, które w jakiś sposób dotyczą nas wszystkich. Życzymy Panu dalszych owoców w tej tak bardzo ważnej pracy. A mieszkańcom Betanii życzymy zdrowia, zadowolenia i błogosławieństwa w formie dobrej opieki. Żegnamy się z naszymi miłymi słuchaczami i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji w czwartą sobotę przyszłego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz.